chcę się z wami dzisiaj podzielić, jest z Księgą Jonasza. Wiecie, kochani, główna rzecz, myśl, która się przejawia też i przez Księgę Jonasza, też i jest to ten rodzaju krnąbrność Jonasza. Nie wiem, jak jeszcze inne słowo na tą krnąbrność. Można by to się znaleźć w języku polskim. Nie przychodzi mi żadna taka myśl, ale jego nieposłuszeństwo jest częścią krnąbrności. Nie, ale może zobaczymy też i może ktoś i brak miłosierdzia też i ze strony też Jonasza. Nie? Bo jakiś taki, że jest taki może taki czasami jak nasze dzieci też i potrafią też i być. Nie? Jak chcemy też i potrafimy może być. Może prześledzimy też to i zobaczymy. Otóż kochani, kiedy nie będziemy czytać całej księgi, ale skoncentrujemy się tylko na jednym rozdziale, ale prześledzimy od początku, kochani. Na początku czytamy o powołaniu Jonasza. Nie czytamy już zaraz w wersecie pierwszym. Jonasza syna Amitaja doszło słowo, ja mam tutaj toczenie brytyjskie, ale wszędzie to samo. Doszło słowo Pana tej treści, gdzie Bóg do niego powiedział: idź do Niniwy i głoś im, ogłoś im sąd Boży. Nie, po prostu głoś im, inaczej mówiąc, na dzisiejszy czas przenosząc, głoś im Ewangelię, głoś im dobrą nowinę i głoś im sąd. Nie, bo nie chodziło tylko o to, żeby powiedzieć im sąd, ale nie, że jakie są konsekwencje ich postępowania. Czytamy właśnie o powołaniu Jonasza i myślę, że pewna taka równoległa myśl, która jest do nas, dla każdego z nas, jest taka, że i każdy z nas został powołany do jakiejś służby. Nie, każdy z nas najpierw został powołany do służby i każdy do jakiejś konkretnej służby. Mamy jedną ogólną służbę dla całego Kościoła, dla wszystkich. Jest to, aby też i głosić Ewangelię. Nie, aby czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Nie, aby nieść też i myśl Boża, aby nieść miłość Boża, aby nieść sąd Boży. Cało wszystko, za czym kryje się właśnie przesłanie Ewangelii. To jest, Pismo mówi, że jesteśmy też i powszechnym kapłaństwem, narodem kapłańskim, że to jest dla każdego. To jest tak, po prostu taka służba, spod której nikt się nie może... Znaczy, po prostu nie ma wyjątków. O. Nie ma w tej służbie głoszenia Ewangelii, nie ma wyjątku. W tym bycia świadkiem temu, jaki jest Bóg, bycia opowiadania, tutaj nie ma wyjątku. Nie mamy później wszelkie różne inne służby, jeszcze takie dodatkowe, jakikolwiek sposób usługujemy też i w społecznościach, w jakiś sposób gdzieś indziej możemy usługiwać, ale w służbie głoszenia Ewangelii nie ma wyjątku. To jesteśmy wszyscy do tego powołani. Bardzo szybko na samym początku dalej czytamy o nieposłuszeństwie Jonasza, który po prostu czytam właśnie w trzecim wersecie, ale Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Czytamy. Pan do niego mówi: masz to i to czynić, ale nasz pierwsze prawie co mu wpada na myśl, to zaraz ręce pod pachę i w nogi. Żeby tylko jak najdalej uciekać od powołania, jakie Bóg ma dla niego. Myślę, że też i nie każdy, może nie każdy, ale każdy z nas w jakimś stopniu jest też nieposłuszny Bożemu powołaniu do usługiwania Jemu, do bycia, po prostu do posłuszeństwa. Wiecie, to nie tylko teraz w kwestii tej służby, też i głoszenia Ewangelii, ale we wszystkim innym. Nie? Czytamy też w Piśmie, że Bóg posłuszeństwo jest ważniejsze niż ofiara. Nie? Że Bóg żąda od nas, wymaga od nas posłuszeństwa, a jednak bardzo często jesteśmy nieposłuszni. W mniejszym stopniu, w większym stopniu, ale podkreślając to wszystko, bardzo często jesteśmy nieposłuszni. Niektóre rzeczy Bóg do nas mówi bardzo jasno i my bardzo jasno jesteśmy temu nieposłuszni. Niektóre rzeczy Bóg przez jakiś tam okres czasu jakoś coś przemawia, coś pokazuje w różny sposób, coś może, co jeszcze nie jest dla nas takie widoczne, ale nie chcemy mówić: Boże, co chcesz mi powiedzieć? Czego wymagasz ode mnie? Nawet nie staramy się, tylko lepiej po prostu nie słyszeć, lepiej niektórych rzeczy nie wiedzieć, bo też rozmawialiśmy na ten temat nieraz. Czasami jest lepiej mniej wiedzieć, bo wtedy spokojnie można spać. Nie jest takie, można tak powiedzieć, czym się mniej wie, tym mniej można spać i też i może lepiej mniej szukać społeczności z Panem, no bo może będzie wtedy więcej wymagał. Nie będzie głośniej przemawiał. Dalej czytamy w tych w pierwszym rozdziale, dalej wersetu 4 do wersetu 1, 2 rozdziału, czytamy o karze, jaka spotkała też Jonasza, lub inaczej możemy przedstawić też jej konsekwencje jego nieposłuszeństwa. Nie? Gdzie nie tylko on cierpiał konsekwencje, ale też inni ludzie byli narażeni nad konsekwencjami nieposłuszeństwa Jonasza. Nie? Ci ludzie na tym okręcie, gdzie Jonasz uciekał, gdzie wielka burza była i krótko mogli wszyscy zginąć, mogli wszyscy się potopić. Jednak takie poznanie właśnie, że to przez niego, przez Jonasa rzucili go do wody i wielka ryba go połknęła. Wiem, że to nie mógł być wieloryb, bo wieloryb ma za mały przełyk, ale jakaś wielka ryba go połknęła i był w wnętrzu wielkiej ryby 3 dni. Też i my spotykamy się, kochani, w naszym życiu też i z konsekwencjami. Nasze nieposłuszeństwo ma konsekwencje. W jaki sposób ma konsekwencje? Nie zawsze ma karę, nie zawsze Bóg posyła jakiś, że tak jak Jonasza było, że wtedy wyląduje, nie? Ale po prostu ponosimy konsekwencje. Ponosimy jakieś konsekwencje w naszym wzroście, nie dojrzewamy też i w Panu. Nie uczymy się czegoś, co Bóg chce nam pokazać. Bóg chce coś przemówić do nas w jakiś sposób, aby czegoś nas nauczyć, a my nie uczymy się. I wtedy wiem, że czegoś, jeśli następnym razem znowu mamy ten sam problem, bo nie nauczyliśmy się czegoś. I wtedy znowu czytamy dalej przy tej kwestii całej modlitwy Jonasza, gdzie Jonasz, będący wewnątrz ryby, woła też i do Pana, modli się też i do Pana. W końcu po prostu opamiętuje się z tego, ze swojego nieposłuszeństwa, dokonuje właściwego wyboru, nie? Woła do Pana i Bóg wysłuchuje, wyciąga go z tego. Nie? To jest taki wstęp do całego, może do głównego też i przesłania Księgi Jonasza. Nie? Gdzie właśnie jest ten powołanie Jonasza, nieposłuszeństwo Jonasza, konsekwencje za nieposłuszeństwo i wtedy upamiętanie się Jonasza, że to, co mógł zrobić w 3 wersecie, nie? Tego właśnie 1 rozdziału, nie? Gdzie Bóg go nawołuje i już w 3 wersecie mógł zrobić to, co czytamy na końcu dopiero 2 rozdziału. Nie? To tego wszystkiego mógł ominąć, gdyby po prostu od razu był posłuszny. Nie? My to teraz wiemy, nie? Po prostu czytamy o tym wszystkim, ale byłoby, jak często też i w naszych własnych życiach też i możemy też i poświadczyć o tym, jak wiele byśmy mogli rzeczy uniknąć, gdybyśmy byli od razu posłuszni. Czasem możemy klepać sobie po ramieniu, mówić tak, ale przez to mogłem się wiele nauczyć, ale to nie był taki Boży plan. Nie był Boży plan, żeby Jonasz był nieposłuszny, żeby musiały być te konsekwencje. To nie był Boży plan, bo Bóg pomimo tego wszystkiego nie dał mu jeszcze tą szansę, bo mógł go zostawić, że ryba by go połknęła i by go nie wypluła. Przecież mógł, nie? Miał Bóg do tego wszelkie prawa. Ale jednak Bóg pomimo jego nieposłuszeństwa, pomimo jego ucieczki i odwracania się, Bóg nadal chciał od niego czegoś i dał mu to znowu tą szansę wykonania tej służby. Gdy przechodzimy do sedna przesłania, albo czy takie sedna przesłanie, część A, czytamy o tym, jak Pan powtórnie przemawia do Jonasza, znowuż na początku 3 rozdziału. I czytamy o tym słowo Pana, tej treści. Powtórnie doszło do Jonasza: wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. I czytamy tu w naszych tłumaczeniach też i bodajże w niektórych tłumaczeniach jest napisane, w których nie jest napisane, gdzie Bóg mówi wstań do tego wielkiego miasta, tego ogromnego miasta. Wiele innych tłumaczeń też i angielskie, i niemieckie mówią wstań do tego w oczach Bożych wielkiego miasta, dla Boga dużego miasta. Nie wiem, jakie ciekawe to właśnie było, że jest tak, niektóre właśnie tłumaczenia tak mówią. Niniwa była dla Boga ważnym, dużym miastem. Tu u nas czytamy, że była dużym miastem. Czytam o tym, że Jonasz tam doszedł i najpierw mieszkańcy, którym mógł głosić właśnie ten sąd Boży i też poselstwo od Boga, że najpierw mieszkańcy Niniwy się upamiętywali i pokutowali. Nie? Że byli poddali się temu poselstwu. Później czytamy dalej w wersecie 5 właśnie najpierw o mieszkańcach, później w wersecie 6 czytamy dalej, że kiedy ta wiadomość doszła też i do króla, to i król się upamiętał i nawołał w wersetach 7 do 9, wydał taki nakaz dla całego miasta, że cała Niniwa miała się upamiętać, miała pokutować. Nie stało się to czymś powszechnym, jak i kochani, że też i my byśmy się modlili. Nie wiem, czy, ale każdy z was słyszał. Ja pamiętam pierwsze zloty w Polsce, jak byłem, dlatego byłem na pierwszych zlotach, gdzie też i było zawsze, a to modlitwa na całą Polskę i też i ten, żeby cała Polska będzie dla Pana, żeby cała Polska się upamiętała i takie, wiecie, to nie są złe pragnienia, nie? Gdzie to jest złe pragnienie, jakbyśmy chcieli, żeby całe kraje się upamiętały? To są dobre pragnienia, nie? Żeby cały kraj się nawrócił. Nie? Przecież to, takie są, samo Boże pragnienie jest takie, aby każdy doszedł do poznania. Także Boże pragnienie jest, aby cały świat się nawrócił. No bo ale wiemy, że tak nie jest i że tak, wiecie, też i nie będzie. Nie? Po prostu to wiemy już, po prostu, że nie będzie, także się nawróci cały świat. Czasami są nawrócenia, że jakaś tam ilość ludzi X się nawraca, ale nie ma czegoś takiego, że się nawracają całe kraje albo całe miasta. Niestety. W wersie 9 czytamy, a może Bóg znów się użali, odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. W innych tłumaczeniach czytamy, jest napisane, że kto wie, może Bóg się użali. Nie wiemy tego, nie jesteś... Nie, słuchajcie, co możemy zrobić oprócz tego, żeby pokutować i przyjść do Boga? No może się użali, no nie wiemy tego, po prostu już byli tak... nawet po prostu nie wiedzieli, czy Bóg ich z tego... się na nim użali, czy Bóg okaże im łaskę swoją, ale jednak pokutowali. Jednak nawet dla nas się może to wydawać dziwne, ale też nawet bydło musiało pokutować w jakiś sposób. Nie? Ale nie byli pewni, lecz jednak Bóg okazuje ostatecznie w 70. wersecie 3 rozdziału okazuje łaskę. Bóg widział jednak ich postępowanie, że zawrócili od swojej złej drogi i okazał im swoją łaskę. Jest coś, myślę, co też i dla każdego też i z nas jest. Kiedy głosimy też i Ewangelię, mamy nadzieję, że ludzie się nawrócą i w końcu będą pokutować, a wiemy, że Bóg okaże też i łaskę. Jeśli ktoś usłyszy Ewangelię i podda się temu poselstwu Ewangelii, to Bóg okaże łaskę. Bóg okaże łaskę, Bóg da nowe życie, Bóg oczyści i uczyni, stworzy coś nowego. Wiemy, to tego doświadczyliśmy w życiu swoim, własnym, ale wiemy, że to w życiu każdego człowieka tak może być. Jeśli głosimy Ewangelię i ten ktoś przyjmie tę Ewangelię, to Bóg okaże swoją łaskę. Bóg nie powie, ecze becze, nic z tego nie będziesz miał. Tylko Bóg okazuje się wierny swemu poselstwu. Bóg zawsze jest wierny swemu poselstwu. Jaki problem widzimy? Przynajmniej ja widzę w księdze Jonasza, w Jonaszu samym swoim jest właśnie krnąbrność Jonasza, o której czytamy w pierwszych 5 wersetach 4 rozdziału. Może przeczytajmy to. Śledźcie w tych tłumaczeniach, ja tu przeczytam z warszawskiego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słuszne, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Jonaszowi bardzo, bardzo nie spodobało się, bardzo się rozgniewał na to, co, że Bóg posłał go z dobrą wiadomością i ci ludzie, o dziwo, szok. Nawrócili się, posłuchali tej dobrej wiadomości. Nam przecież to nie wchodzi do głowy, jakiemu może się to nie podobać. Idziemy przecież, chcemy iść, głosimy Ewangelię naszym rodzinom, głosimy Ewangelią ludziom, z którymi pracujemy, głosimy Ewangelię naszym sąsiadom, nawracają się, a my w szoku, no jak on mógł się nawrócić? Jak to może być, że Bóg i posłuchał? Nie wiecie, jak ja osobiście do dzisiaj mam niezrozumienie, bo nie opowiadałem, z pewnością oglądałem kilka takich ostatnio takich programów dokumentacji na temat ścigania tych przestępców III Rzeszy w Niemczech i że mało kto został tak naprawdę ukarany za przestępstwa III Rzeszy. Tak zawsze wszystko, jak to Niemcy mówią, ten Schlussstrich, ta kreska była przeciągnięta i wszyscy teraz nagle wypisali pewne dokumenty podczas etnacyfikacji i nagle wszyscy byli demokratami i że Bóg mógł nawet tych najgorszych oprawców III Rzeszy, najgorszych oprawców jakichś tam, co różne są, wojny domowe gdzieś w Afryce, co ludzie, wiecie, maczetami są mordowani, że tych najgorszych oprawców Bóg jest w stanie im przebaczyć, jeśli przyjdą, jeśli posłuchają Ewangelii i przyjdą pod krzyż Golgoty i się nawrócą, to Bóg jest w stanie też im przebaczyć. Nie, nawet, wiecie, taka jest rozmowa może wśród wierzących, czy Bóg byłby w stanie wybaczyć Hitlerowi. Jeśli Hitler by się nawrócił, jeśli Hitler by wyznał swoje grzechy, jeśli Hitler by się upamiętał, to i Bóg by jemu też by wyznał, przepraszam, wybaczył grzechy. Nie? Po prostu, gdyby tak było, bo Bóg jest, to czytamy właśnie drugiej Księdze Mojżeszowej, tam na co się powołuje, właśnie na co wymawia właśnie tutaj Jonasz, właśnie z 34 rozdziału 6 wersetu. Wtedy Pan przyszedł obok niego, do Mojżesza i gdyby wtedy Mojżesz później wstąpił na górę po te drugie tablice kamienne, a on zawołał, Mojżesz zawołał do Boga: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Jak dobrze, że Pan właśnie taki jest, bogaty, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i bogaty w wierność. Bo gdyby nam pozostawić może sąd nad niektórymi oprawcami tego świata, wiecie, oprawców to jest łatwo sądzić, nie? A takiego zwykłego sąsiada jest gorzej trochę sądzić. To marny byłby los tego świata, gdyby nam ludziom Bóg zostawił sąd. Czy ktoś, komu głosić Ewangelię, komu głosić Ewangelię. Wiecie, tym największym przestępcom może jest lepiej nie głosić Ewangelię, bo wtedy może się nawrócą. Nie? Także, nie, oni mają ponieść karę, oni mają ponieść konsekwencje swojego złego postępowania. I tego właśnie też który widzi też i Jonasz, który bardzo mu się to nie podobało, że Pan łaskawie okazał łaskę, łaskawie spojrzał na Niniwę, na to wielkie miasto i okazał im swoją łaskę. Nie wysłuchał ich szlochania, wysłuchał ich nie powiem upodlenia, ale wysłuchał ich nawrócenia się, wysłuchał ich wołania. Czytam właśnie o tym, że Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia, nieskory do gniewu i możemy zadać sobie pytanie, jacy my jesteśmy względem tego świata, ale kochani, inna jeszcze taka rzecz, jacy my jesteśmy względem siebie samych, względem braci, względem i sióstr. Wiecie, te atrybuty Boże, o których czytamy właśnie w drugim wersecie 4 rozdziału, są atrybutami, które też powinny towarzyszyć też i naszemu życiu, postępowaniu względem tego grzesznego świata, ale też i nas nawzajem, też i atrybutami, które powinny towarzyszyć też i Kościołowi. Kiedy czytamy o byciu miłosiernym, że Bóg jest miłosierny i łaskawy, i nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, to względem tego świata, ale też i względem nas, siebie nawzajem w Kościele. I też i my względem siebie nawzajem powinniśmy być pełni miłosierdzia, miłujący siebie nawzajem, pełni łaski jedno do drugiego, nie skory do tego, aby się gniewać. Nawet czytamy przez Pismo, żeby gniew, słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Powinniśmy być nieskorzy do gniewu. A jednak, kochani, czytamy właśnie w drugim właśnie wersecie, czytamy właśnie o Bogu, jaki Bóg jest i zadajmy sobie pytanie, a jaki ja jestem? Jak ja bym siebie postawił w świetle tego słowa, jako zwierciadle? O Bogu czytam, że Bóg jest taki. A gdybyśmy zrobili sobie taką tabelkę, wiecie, nie, gdzie spójrzcie tylko krótko, taka tabelka, nie, i po jednej stronie jest napisany Bóg i czy piszemy jego atrybuty i po drugiej stronie ja i jak bardzo odpowiada ten Boży atrybut mojemu postępowaniu. Czytam o tym, że Bóg jest miłosierny, a teraz czy mogę zrobić równa się? Wiecie, nie będziemy nigdy tak miłosierni i tak łaskawi jak Bóg, nie? Ale czy temu na tyle jest to możliwe, towarzyszy to też i naszemu własnemu postępowaniu? Miłosierdzie, łaska, nie bycie skorym do gniewu. Możemy mówić do Boga: Panie, Już tyle razy, to przeczytam, mam już tyle razy mówiłem Tobie to i tamto, przypominałem Tobie różne rzeczy, zwracałem Twoją uwagę na to i tamto, lub na brata i siostry, lub na tamtego czegoś, żebyś uczynił coś w końcu z nim, uczynił coś z nim, coś, albo coś z nią, a Ty nadal nic nie robisz. Ty nadal, jak Ty możesz na to patrzeć? Nie, tutaj czytamy o Jonaszu, który był z Belwersu, poszedł w końcu za tą służbą, którą, do którego Bóg go powołał, właśnie, żeby poszedł głosić, ale z serca tego nie czynił. Bo poszedł, zobaczył, że się nawrócili i żal miał, rozgniewany był. Dla niego to katastrofa była, że jak Bóg mógł to jednak to uczynić? A jednak Bóg w swoim miłosierdzie to uczynił i zapomniał, polskie takie powiedzenie, zapomniał wół, jak cielęciem był, zapomniał Jonasz sam, że Bóg też dla niego był łaskawy, kiedy uciekł od tego, od nakazu, jaki Bóg mu dał, jaki do tego powołania i uciekł, jeszcze wrzucili go do wody, A, nie utonął w wodzie, tylko ryba go puknęła, B, ryba go wypluła i C, jeszcze raz do niego przemówił. Ile razy Bóg okazywał łaskę do Jonasza, zapomniał. Bardzo szybko zapomniał i był struzgotany, że jak może być? Jak to może być? Przecież to jest niemożliwe, przecież muszą ponieść konsekwencje swojego postępowania, ta Niniwa. Grzeszę przeciwko Tobie, Boże. Jonasz chciał się okazać świętszy niż Bóg. Może nie tyle, co świętszy, ale sprawiedliwszy niż Bóg. Chciał być sprawiedliwszy od Boga, ponieważ sprawiedliwość Boga wymaga kary za grzech i Jonasz chciał, żeby oni podnieśli karę za grzech. Chciał być sprawiedliwszy od Niego. Nie wiedzą, że Bóg jest doskonały we wszystkim. W sprawiedliwości, ale też i w łasce, i w miłosierdziu. We wszystkim Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest niesprawiedliwy tylko dlatego, żeby karcić, żeby tylko karać, ale ku czemuś. Bóg chce karać ku czemuś. Aby człowiek się nawrócił, aby się opamiętał, aby doszedł do poznania. Że Bóg nie jest po prostu jakimś tam mściwym, starym dziadkiem, który tylko chce lać, ale chce po prostu, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, aby wszyscy się nawrócili. Dlatego czasami Bóg i karze. Czasami też i przysyła też i sąd. Ale kiedy czasami, kochani, nie mamy czegoś czasami tego spojrzenia też na naszych bliskich, spojrzenia na innych ludzi, którym mogliśmy głosić Ewangelię, czy nie na ci bliscy krewni, ale też i na siebie też i nawzajem, albo też i w Kościele. Jak, Boże, możesz tak długo jeszcze znosić? Nie, ona musi ponieść konsekwencje swojego postępowania. Nie, tak nie może być. Jak Ty możesz go tak długo jeszcze znosić? A później zobaczymy, Bóg okazuje łaskę i jesteśmy źli. No niemożliwe. Dlaczego jesteś znowu tak cierpliwy względem Niego? Dlaczego jesteś znowu tak łaskawy względem Niego? Przecież już tyle razy mu to i tamto mówiłem, a On cały czas taki sam jest. On lub ona. A jednak dobrze, że Bóg nie jest... Czytamy o tym właśnie w drugiej księdze Mojżeszowej. Bóg jest miłosierny, nieskory do gniewu, łaskawy. Nie zapominajmy, kochani, że my jesteśmy nic lepsi jak Jonasz czasami. Że zapominamy o tym, że Bóg nam okazuje łaskę, a w cudzysłowie powiem, żałujemy łaski dla kogoś innego. Bo coś nie idzie po naszej myśli, coś nie idzie tak jakbyśmy my tego planowali. I nawet gdyby te myśli też i były dobre po części, ale one będą tylko po części dobre. Ponieważ nam brakuje całego obrazu. My mamy tylko fragment tego obrazu. Jak też i Pismo mówi, nasze poznanie jest cząstkowe i myślę, kochani, że we wszystkich rzeczach nasze poznanie jest cząstkowe. Poznanie woli Bożej nasze jest cząstkowe, ale też i spojrzenie na cały obraz niektórych rzeczy, postępowania Bożego, nasze poznanie jest cząstkowe. Jak też i Zygmunt na wstępie też i mówi właśnie, jak bodajże, mam nadzieję, że dobrze to sobie przypomnę, że czasami są niektóre rzeczy, które się też i modliliśmy, są też i dobrze, że Bóg od razu czegoś nie wysłuchuje, że Bóg w jakiś ten sposób inaczej postępuje. A wiecie, jak patrząc też z perspektywy mojego chodzenia z Panem już tyle lat, to dobrze, że niektóre rzeczy nie wysłuchał. Jak bardzo dobrze, że nie wysłuchał. Niektóre rzeczy do dzisiaj nie rozumiem, czemu nie wysłuchał, ale niektóre rzeczy już mogę powiedzieć, dobrze, że nie wysłuchał. Z perspektywy czasu, bo teraz właśnie widzę to po fakcie. Dobrze, że czegoś Bóg nie wysłuchał. Bo Bóg od razu miał spojrzenie całościowe, a my mamy, będąc w życiu codziennym, byciu w teraz, mamy poznanie cząstkowe. Trzeci werset. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Dosyć tego, Panie. Zrób w końcu coś z tymi ludźmi, zrób w końcu coś z tym bratem, zrób w końcu coś z tą siostrą, potrząśnij nim, coś nim zrób. To tak nie może być. Nie? Wszystko też z własnego doświadczenia. Też, kochani, że sami jak on, ona może być taką, jaka jest, że cały czas nie zmienia się na mój obraz, na mój wizerunek taki, jakim chciał być. Wiecie, nie chodzi o rzeczy, kiedy upominamy brata, siostrę, który zgrzeszył albo który źle postępuje. To nie o to chodzi, kochani, bo jeśli ktoś postępuje też źle, to Pismo mówi, mamy napominać się. Rozmawialiśmy często na społeczności o tym, napominasz sam, napomina dwóch, napomina społeczność. Tego nie możemy zaniechiwać, bo tak tego nawołuje Pan nas. To mamy czynić. I jeśli nawrócimy brata złego, jego drogi, jego, to pozyskujemy jego, czyli to jest coś, co mamy czynić. Nie, ale kochani, nie jesteśmy powołani do tego, aby nasz brat i nasza siostra byli tacy jak ja. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby świat był tacy jak my. Nie tylko ma być tacy, bo jak czytamy pod koniec Ewangelii według Mateusza, idźcie na świat i czyńcie ludźmi uczniami Jezusa, nie uczniami nas. Nie, mamy być Jego uczniami. Niegdy ludzie się pytają, czy jesteśmy chrześcijanami, możemy powiedzieć, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Jesteśmy Jego naśladowcami. I pomagajmy innym, kochani, innym ludziom głosząc Ewangelię i też i wśród siebie nawzajem, aby byli uczniami Chrystusa, a nie nas. Nie mają być. Ja nie chcę, żeby ktoś był tacy jak ja i się cieszę, że nikt nie jest taki jak ja. Bo miałbym ciężko z tym kimś, gdyby ktoś był taki jak ja. We wszystkim byłby taki jak ja. No. Żeby to wszystkie to sobie usprawiedliwić. Czwarty werset jest taka ciekawostka, kochani. W czwartym wersecie czytamy, czy to słuszne tak się gniewać? Otóż we wszystkich tłumaczeniach, jakie są dla mnie dostępne, wszędzie jest znak zapytania. Jest tylko jedno tłumaczenie, które znalazłem bez znaku zapytania. Jest napisane, a Pan powiedział, to słuszne tak się gniewać. Co zaprzecza wszelkim innym przesłaniom, nie? Ale jest przesłanie, tłumaczenie, jak to było, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To tłumaczenie mówi, słuszne jest się gniewać. Tak, słuszne jest się gniewać. Dziwne takie, nie? Ale całkowicie wyrywa wszystko, całkowicie wszystkiemu zaprzecza. Usiadł sobie Jonasz pod drzewem, zrobił sobie szałas i zaczął patrzeć, był ciekawy, co się będzie działo. Wiecie, wylał swoją gorycz przed Panem, że lepiej dla niego było, żeby umarł, ale jednak był ciekawy, co tam się będzie działo. Co Pan uczyni właśnie z Niniwą. Werset 6 czytamy, a Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grążącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Jonasz był tak bardzo zajęty swoją własną tą niedolą, swoim cierpieniem, jaki on jest biedny. Przecież on uczynił wszystko, co Bóg chce i Bóg jednak czyni to, co Bóg chciał, ale Jonasz był tak zajęty swoją niedolą, jaki on jest biedny. Wszystko czyni, co Bóg chce i nie widzi tego jako tego właściwego. Bardzo cierpię na tym. Czytamy tutaj, że zbliżało się nieszczęście, bo mówię się w tej gorączce, to po prostu mógł zginąć w tej gorączce. Bóg jednak dalej był łaskawy. On był rozgoryczony, nie? Był rozgniewany, czytamy 4.1. Był rozgniewany, że Bóg łaskę okazał komuś i był rozgniewany, rozgoryczony. Bóg nadal okazuje mu łaskę, czyni, że krzak, to drzewo rycynowe wyrasta i okrywa go cieniem, że to nieszczęście, jakie było bliskie jemu, po prostu zostało powstrzymane. Z 7-8 dalej czytamy, jak Bóg później stworzył robaka, który podgryzł te krzaki, te korzenie tego krzaku, tego drzewka, przepraszam, i uschło drzewko i ona znowu narzeka, o, znowu jak ciężko, znowu taki piękny krzak, taki to się był tutaj, który mnie te chronił, po prostu cały czas tego nic innego nie czynił, jak tylko cały czas nad sobą płakał. Jaki on biedny jest. Cały czas tego czytamy o nim właśnie, dokonał w końcu tego, co Bóg od niego chciał a teraz jest męczennikiem. Teraz jest męczennikiem. Bo Bóg nie postępuje tak, jak jest myśl Jonasza. dlatego uważa, że cierpi. W wersecie 9 czytamy, wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Wiecie, Bóg nadal jest cierpliwy, nadal jest łaskawy, nadal do niego przemawia i mówi, człowieku, zastanów się, czy to twoje postępowanie, twoje motywy, jaki teraz jesteś, czy to jest właściwe, czy to jest słuszne, czy to, co robisz, jest tak, jak powinno być, tak, jak ja tego od ciebie wymagam. Przecież mógł w końcu Bóg powiedzieć, nie, starczy z tym człowiekiem, no jest najpierw oporny, później w końcu w oporze swoim jednak mu jakoś usługuje, ale widocznie byle jak, bo jego serce nie było za tym, żeby oni się upamiętali. Widzimy to w konsekwencji, że głosił, ale usiadł i zaraz narzekał. Rzeczy jakieś mi wygaduje, jakieś płacze cały czas nad sobą i teraz jeszcze mówi, tak, że mam rację, przecież, bo przecież ja tak nie może być, Boże, ty nie możesz być taki, jaki jesteś. A przecież Bóg mu do niego powiedział, słuchaj, wiesz co, to idź sobie, ja pójdę w lewo, a ty pójdziesz w prawo. Bardzo parafrazując. Bóg po prostu mógł powiedzieć, mógł po prostu go zostawić już teraz, mógł, jak dał, żeby ten krzew rycynowy wyrósł i aby go ochronić przed niebezpieczeństwem, to mógł go zostawić na niech zginie. A Bóg nadal do niego przemawia, słuchaj, czy to jest właściwe, że ty się gniewasz? Wiesz w ogóle, o co ty się gniewasz? Wiesz w ogóle, w czym jest problem? Wiesz w ogóle, czego ja chcę? Wiesz, jaka jest w ogóle moja wola? A on jeszcze mówi, tak, ja wiem, czego, co jest. Wiem, że to, dlaczego się gniewam, jest właściwe. Bo ja chcę sprawiedliwości, kary za grzech. Nie, ja chcę sprawiedliwości. Ja jednak czytam o tym, że Bóg jest miłosierny. Że Bóg głosi sprawiedliwość, nie aby ukarać, ale aby się człowiek nawrócił. Bóg dlatego głosi o sprawiedliwości. Nie? Duch Święty przychodzi, a przekona świat o sądzie, o grzechu i o sprawiedliwości, ale nie dlatego, żeby tego ogłosić im, że przyjdzie sąd, ale aby się upamiętali. I dlatego Bóg go posłał. A jednak jakoś tam myśl Jonasza była jakoś zajęta. Chciał sprawiedliwości i nic więcej. Chciał tego sprawiedliwości, żeby było karanie, żeby coś tam się wydarzyło. I był no taki, jakby nie chciał też i być. Pewny w tym, że jego postępowanie jest właściwe. Pan o niego ostatecznie mówi, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wychowałeś, wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Człowieku, ja tak długo pracuję nad tobą. Tak długo mówię do ciebie, tyle łaski tobie okazałem, mówi Bóg do Jonasza. Tyle razy cię wyrywałem z różnych sytuacji. Znosiłem ciebie. Nawet jak byłeś nieposłuszny, nie, wołałem nadal do ciebie. Wyratowałem cię z sytuacji. Przemawiałem do ciebie. Wykonałeś służbę, wykonałeś byle jak nie z dobrych motywacji. Nadal napominają ciebie, bo czytamy, kiedy Bóg mówi, zastanów się człowieku, czy właściwie się gniewasz, to jest napominanie Boże. Nadal ciebie, i teraz też jeszcze w tym momencie Bóg napomina, jesteś gliną, którą cały czas gniotę, cały czas napomina, cały czas jesteś taki twardy. Cały czas jesteś twardego karku. Bóg cały czas jest miłosierny, łaskę okazuje względem też i Jonasza pokazuje mu ten cały obraz. Pokazuje mu cały obraz, dlaczego miałby być niemiłosierny względem tego miasta. Dlaczego miałbym być niemiłosierny względem tego brata i tego siostry? Ty chciałeś sprawiedliwości, ale ja chcę sprawiedliwości i jego zmiany. Ja chcę sprawiedliwości i upamiętania. Tylko chcę sprawiedliwości. Ale ja chcę sprawiedliwości i upamiętania. Kochani, mamy szczęście. Naprawdę pismo, jeden z psalmów mówi, moim szczęściem jest być blisko Pana, tego Pana właśnie, który jest miłosierny i nieskory do gniewu. Ten, który jest czysty, sprawiedliwy, ale który jest nieskory do gniewu i który jest cierpliwy, który, kochani, już ja muszę powiedzieć, że przez tyle lat to niesamowitą cierpliwością się też okazuje i okazał do tej pory okazuje Bóg też względem też mnie. Niesamowitą cierpliwością. I nawet tego, co pod paznokciem, wiecie, jak brud pod paznokciem w porównaniu do tego, co Bóg ma cierpliwości, ja też jej nie mam i czasami nie okazuje innym ludziom, nie okazuje innym braciom też i siostrom. Nie, niech Bóg nas ochroni, abyśmy właśnie byli tacy pewni siebie jak Jonasz. Niech raczej będziemy tacy jak Bóg, pełni łaski, pełni miłosierdzia, pełni cierpliwości. Do Niego mamy być podobni. Pismo mówi, że zostaliśmy powołani, aby być podobni do obrazu Syna Jego. nie do obrazu siebie nawzajem, ale podobnie do obrazu Syna Jego. Niech atrybuty Boże, niech cechy charakteru Bożego coraz bardziej wyrabiają się w naszym życiu. Niech ich będzie coraz więcej w naszym życiu. Czyńmy ludźmi uczniami Chrystusa, a nie uczniami nas. Niech ludzie czynią tak jak Chrystus, a nie tak jak my. Amen. Amen.